Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
W Centrum Naukowym Cogiteon w Krakowie mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z ABC.
To ja mam zaszczyt rozmawiać z taką świetną rozgłośnią.
ABC, czyli Artur Bartłomiej Chmielewski. Tak w skrócie mówią Amerykanie, prawda? As easy as ABC.
No tak, no bo kto by chciał wymawiać takie trudne nazwisko jak Chmielewski, czyli Chmielewski, prawda?
Miałem wcześniej zaszczyt i przyjemność rozmawiać z pana siostrą, Monique Lehmann-Chmielewską. To była wielka przyjemność dla mnie, bo mogliśmy wspominać państwa ojca, historie rodzinne. Teraz tak jakby dalszy ciąg trochę naszych słuchaczy zachęcam do odwiedzenia mojego bloga rmf24.pl i podcastu właśnie z tą rozmową. Teraz jest taki jakby ciąg dalszy tej rozmowy. Chciałbym zapytać o te inspiracje komiksowe na początek. Może to taka sztampa, ale od tego przecież się zaczęło.
No tak, więc przez wiele lat pytano się mnie, skąd ty masz taki ciąg do tego kosmosu. Jak się zainteresowałeś kosmosem? No ja się zastanawiałem nad tym głęboko, a teraz dostałem w ręce takie trzy tomy, które się nazywają Tytusopedia. To było wydane zresztą tutaj w Krakowie i to były chyba wszystkie komiksy ojca, babcia Chmiela, prawda, Tytusa, Romka i Tomka ze świata młodych. Oni nawet tam gdzieś szukali po bibliotekach, jak brakowało im odcinka jakiegoś, gdzieś po bibliotekach jedno znaleźli świat młodych gdzieś tam w Czechach, jakiś kolekcjoner dawał,
żeby... Mogli też znaleźć w Nowej Hucie w Krakowie, u mnie w domu, też świat młodych oczywiście prenumerowały.
Ale co, jak obejrzałem, otworzyłem tę Tytusopedię na pierwszą stronę, patrzę, co tam jest, jakie są pierwsze odcinki Tytusa? Kosmiczne, prawda? Tytus właśnie był tą eksperymentalną małpą, która miała lecieć w kosmos właśnie. No i tam są właśnie, lecą na Księżyc, stworki znajdują, prawda, w przestrzeni kosmicznej. A ja właśnie się wtedy urodziłem. Ludzie się śmieli, że no, tata zaczął Tytusa, bo ja się urodziłem, musiał mieć na pieluszki dla synka.
No, ale nie urodził się pan w kasku astronauty od razu, w czepku rodzony.
Nie, i tak prawdę mówiąc, nie chciałem być nigdy astronautą, ale chciałem budować statki kosmiczne.
Tak od początku? Kiedy to się zaczęło? Ten pierwszy moment, kiedy nastąpiła jakaś iluminacja, czy to była taka droga stopniowa do takiej wizji?
No właśnie, ja myślę, że te komiksy też na mnie wpłynęły. Ojca, prawda? I dyskutowaliśmy o tym.
Widok nieba malowany, prawda, w jednej z ksiąg też.
Tak, więc no i oczywiście ojciec zawsze zachęcał do kreatywności, ale chciał, żebym był artystą, malarzem, rzeźbiarzem. Ja pracowałem nad 15 misjami kosmicznymi, ale ojciec zainteresował się najwięcej tym, bo mnie nudził, żebym książkę napisał. Jak napisałem książkę właśnie o kosmosie, to wtedy ojciec uznał mnie za człowieka jakiegoś
godnego uwagi,
ważnego komplementu jakiegoś tam typu, synku, no dobrze zrobiłeś. A zresztą tata mi ilustrował te książki, także w wieku 98 lat mi nawet ilustracje robił, rozmawiał ze mną o kosmosie, także to niesamowicie prężny umysł, to było niesamowite. No i myślę, że to od ojca ta inspiracja, kreatywność, właśnie te rozmowy w młodym wieku o kosmosie, to gdzieś tam mi coś tam zaskoczyło w tym mózgu.
A można mówić o artyzmie w pracy w NASA?
Jak najbardziej, zresztą ja używam artystów i ilustratorów do każdej misji, którą prowadzimy. A dlaczego? Bo się przekonałem, że ludzie są bardzo wizualni. Czasami jak ja coś powiem, prawda, no dobrze, no to wylądujemy na tym jeziorze Księżyca Tytana. Tak? No to wszyscy przytykują, aha, no to wylądujemy, na początku opuścimy łódź podwodną, ona tam zacznie pływać, prawda? Ale każdy ma jakiś wizerunek inny w swojej głowie, tylko że nie widzą tych konfliktów. ale jak mam ilustratora i czasami nawet cyfry tego nie opisują, aha, łódź podwodna będzie miała zasilanie 2 kW, będzie w temperaturze 94 Kelvina, będzie miała 12 metrów, to jest wszystko w porządku, ale ludzie ciągle tego nie widzą.
A jak trzeba to zwizualizować po prostu.
Tak jest, jak ilustratorka zaczęła to rysować przed wszystkimi naukowcami, inżynierami, to nagle się okazało, aha, spuszczacie tą łódź, a jak głębokie jest to jezioro, czy to uderzy w dno, a chcecie być na dnie, jeden chce być, żeby zebrać z dna różne, prawda, tam osadzone chemikalia, inny chce być przy brzegu i nagle zaczęła się dyskusja zupełnie inna, także ta sztuka ojca wpłynęła na mnie, że mogę być chyba lepszy w planowaniu tych misji kosmicznych.
A co pan będzie odmalowywał tutaj w Kogiteonie? Bo będzie cykl spotkań z panem już niedługo.
No tak, no będę się spotykał z rodzicami, z dziećmi, z fanami kosmosu, a także, z czego się bardzo cieszę, z przedstawicielami firm technologicznych z tej okolicy. Ja się też, moje hobby to jest właśnie też pomaganie Polakom, wprowadzanie Polaków i tych firm polskich na rynek amerykański. Ja mieszkam koło Los Angeles w Kalifornii i Polacy mają mnóstwo różnych produktów, ale boją się tej Ameryki. A też boją się z Ameryki z różnych powodów, kulturowo jest to inne, prawda?
Czyli pan chce być takim pasem transmisyjnym, tak?
Tak, jestem takim kontenerem. Ale więc bardzo się cieszę, bo zawsze przy takich spotkaniach znajdzie się dwie, trzy firmy, które, jak którym powiem, słuchajcie, macie świetny produkt, wchodźcie na rynek, otwieramy tam firmę, córkę waszą i zaczynamy robić biznes.
Czy Polacy pracują w Jet Propulsion Laboratory, oprócz pana?
Tak, jest nas chyba sześć osób. Dwóch bardzo zdolnych inżynierów pracuje nad misjami badającymi Ziemię. Jest też Krzysztof Górski, który nad kosmolog, prawda, pracuje. Ja pracuję nad misjami badającymi Układ Słoneczny głównie. No i mam tam jeszcze tylko parę misji prywatnych, prawda? To jest bardzo ciekawe i to jest zupełnie nowe, gdzie ludzie, bardzo bogaci ludzie, zamiast wydawać pieniądze na następny jacht i następny pałac, sponsorują misję kosmiczną, żeby coś się dowiedzieć więcej o wszechświecie.
Czy pan czuje taki oddech historii tego Jet Propulsion Laboratory na sobie? Czy czuje się tą tradycję, czy to zupełnie nie ma żadnego znaczenia dla pana, bo pan patrzy w przyszłość?
Ja patrzę w przyszłość, ale na tym polega planowanie tych misji, że trzeba wiedzieć, jak technologia się rozwija, kiedy coś będzie dostępne. Nie można sobie wymyślić wanolotu tylko, prawda? Tylko ten statek będzie musiał być gotowy. Nawet jak jeżeli jest za 20 lat, to musimy wiedzieć, że ta technologia będzie gotowa na niego, prawda? I że on jest realistyczny w tym czasie do zrobienia. Także z jednej strony, no i my w JPL, w Jet Propulsion Laboratory, mamy taki system, że jeżeli coś mądrego wymyślimy i to zda
egzamin,
prawda, to zapisujemy w takiej księdze i to są nasze takie złote reguły.
I czyli znowu się księga pojawia, prawda?
Ta księga jest dosyć duża. I wtedy to są te takie golden rules, prawda, złote reguły, które pomagają nowym inżynierom, którzy przychodzą, żeby planować lepiej misję, żeby nie mieć porażek, żeby to nie wybuchło na parsie startowym, prawda, czy przy wystrzeleniu rakiety, czy przy lądowaniu.
Właśnie, tak, skoro o rakietach mówimy, jak głęboko sięga pan tradycją, bo jak rozumiem, to są rozwiązania technologiczne, ale sama ciekawość jak tej historii, prawda, sięga pan pamięcią i może nawiązuje pan jakoś do tej grupy samobójców, którzy w latach 30. zaczęli eksperymentować właśnie nad paliwami?
No więc my też zapisujemy wszystko o każdej misji w dosyć taki konstruktywny, zorganizowany sposób, prawda? Żeby któraś osoba, która przychodzi później i na przykład chce zaprojektować jakiś taki podsystem statku kosmicznego, mogła, nie trzeba wszystkiego wymyślać za każdym razem, bo to jest bardzo drogie i długo trwa. Także historyczne mamy, prawda, te zapisy tego wszystkiego, skomputeryzowane, łatwe się do dostania, wiemy ile co kosztuje, wiemy kto to zrobił, żeby można było na tych tradycjach oprzeć te nowe, nowy program kosmiczny, nie tylko wymyślać za każdym razem wszystko na nowo.
Pan wspomniał o roli wyobraźni. Wyobraźnia to jest domena no, takiej intuicji ludzkiej. Nie wszystko tam jest prawda, obliczone, to nie wszystko jest kwestią cyfr, obliczeń, także po prostu pewnych wizji. Czy ta racjonalność tam dominuje w pańskiej firmie, czy jednak jest jakiś element duchowy w tej historii?
Więc jak ktoś przychodzi i widzi, jak inżynierowie i naukowcy pracują nad nową misją, to zawsze słyszę to samą rzecz, że czuje się tą pasję do kosmosu, że czuje się tą pasję do odkrywania, do zdobywania wiedzy.
Jakieś wiary też?
W pewnym sensie tak. Nawet niektórzy nawet porównywali program, szczególnie wysyłania astronautów gdzieś do procesu religijnego, bo wierzysz w to, to planujesz to na 30 lat do przodu, prawda? Nie wiadomo, co się zdarzy, jest dużo zmian, prawda? Także musisz mieć tą wiarę w przyszłość, że się coś powie, musisz mieć ten wrodzony optymizm, ale no oczywiście to wszystko idzie w tym kierunku, żeby zdobyć dane i te dane muszą potwierdzić albo zrzucić jakąś tam teorię, prawda?
Pytam o ten aspekt, bo pan będzie zajmował się także propagowaniem w ogóle tego, co się dzieje w NASA, prawda, i w Jet Propulsion Laboratory. Pytam o to, bo jak pamiętam, czytałem o Jacku Parsonsie, no to on był właśnie człowiekiem, który z jednej strony był znakomitym chemikiem, prawda, pracował nad paliwami, a jednocześnie był takim, no, można powiedzieć, religijnym człowiekiem. On tam lansował telemę, prawda, Alistaira Crowleya, był okultystą, więc ten element tam się pojawia, takiej nowej wiary, nowej religii, że mamy przed sobą jakąś nową duchowość, prawda, i czy to jest już passé zupełnie?
No więc ważne jest to, żeby, prawda, że wierzyć w to, że to, co robisz, jest dobre dla ludzkości, prawda, bo wszystko może pójść w złym kierunku. Religia może pójść w złym kierunku, podbój kosmosu może pójść w złym kierunku, tak, więc ważne jest, żeby ludzie w to, co wierzą, to wierzyli i żeby to było dobre dla ludzkości.
Czyli element moralności jest tutaj tak, niezwykle istotny, prawda?
Jak najbardziej. I żeby była współpraca, żeby było, ja zawsze, jak zaczynamy nowy zespół, który będzie pracował nad jakimś projektem kosmicznym, to mówię im, the most important thing is, love.
Miłość. Tak. Miłość, tak. All you need is love.
All
tak?
you need is love, bo zespół musi się lubić, każdy musi być po twojej stronie, chce dobrze dla każdego chcieć, nie ma jakiegoś miejsca na podkopywanie, zazdrości, jakieś tam osobiste czy profesjonalne zazdrości.
Team spirit,
prawda? Musi być to. Musi być love. Mhm. I to jest coś takiego, co no, dla Ziemi jest całej potrzebne, prawda?
No właśnie, o to chciałem pana zapytać, bo czy pan wierzy, że love, ten czynnik miłości, jakiegoś uczucia, jakiejś współpracy, no jesteśmy w końcu ludzkością, prawda? Czy on będzie tym punktem, do którego dojdziemy? Bo na razie mamy do czynienia z takim rozdziewem. Oczywiście są misje międzynarodowe, prawda? Ale jednak no, jest ogromna rywalizacja między przemysłem kosmicznym, chociażby amerykańskim czy chińskim, prawda? Widzi pan jakąś możliwość syntezy tych dwóch, no przynajmniej dwóch jakichś skrajnych tutaj propozycji naukowych?
No więc to jest tak. Ludzie, którzy na przykład pracują ze mną, pracują dla NASA, dla JPL, idzie z nimi na lunch, prawda, rozmawia się. Człowiek się zdaje, że to są nie tylko genialni naukowcy czy inżynierowie, ale właśnie, co jest fantastyczne pracować w JPL, że wszyscy mają tą miłość do ludzkości, prawda? Żeby ochronić tą naszą jedną, biedną planetę, prawda? Dowiedzieć się musimy więcej. Co się stało na Marsie? Co się stało na Wenus? Wenus jest piekłem, prawda? Mars jest zimny i stracił atmosferę, i stracił wodę. Co się stało? To nie to, że se lecimy na Marsa i żeby tam jakiś łazik jeździł i robił zdjęcia i postawić gdzieś flagę na... Tylko musimy się nauczyć, co się stało z tym Układem Słonecznym, jak on powstał, jakie były jego losy, żeby to nasze życie utrzymać. I wszyscy ci ludzie są bardzo pozytywni i właśnie są bardzo moralni i mają bardzo optymistyczny i pozytywny podejście do przyszłości i do ludzkości.
Czyli możemy mówić, że jest coś takiego jak kosmiczny etos.
Tak. A to też częściowo jest wywołane tym, że gdy patrzymy się, na przykład ja pracowałem nad misją Cassini, która poleciała nad Saturn, tak? I w jednym momencie Cassini był z tyłu za Saturnem, chcieliśmy zrobić zdjęcia pierścieni, jak one są podświetlone Słońcem, więc wleciał z tyłu i z tego miejsca zdaliśmy sobie sprawę, że będzie można zobaczyć Ziemię, prawda? No i to jest ten moment, gdzie widzisz się tą niebieską kropkę, prawda? Ja tu jestem, to są 4 piksele, prawda? I sobie myśleć, że ja jestem zły na sąsiada, bo on coś nie sprzątnął po psie, tak? A tutaj jesteśmy kropką zawieszoną w tej przestrzeni kosmicznej.
No to zmienia perspektywę.
Zmienia perspektywę od razu, prawda?
Właśnie Joseph Campbell, który badał mity, prawda, no twierdził, że ten widok Ziemi z Księżyca właśnie to zupełnie zrewolucjonizował naszą wyobraźnię, że my przestaliśmy być tacy sopkowaci, prawda, i skupieni wyłącznie na sobie, że to nam pokazało, że są inne światy. Czy pan się zgadza z takim poglądem?
Tak, no my szukamy tych, są statystycznie powinny być te inne cywilizacje, życie, wszędzie. To możliwość, że jest życie gdzie indziej, powiększyła się w ostatnich tam 10-15 latach, bo odkryliśmy, że wody jest mnóstwo i w Układzie Słonecznym, i poza Układem Słonecznym. W naszym Układzie myśleliśmy, no Ziemia oczywiście jest jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, gdzie może być życie, bo są oceany, rzeki, jeziora, woda jest potrzebna do życia, prawda? Konsumujemy jej dużo, ona jest w naszym ciele, prawda? Używamy ją do picia. Ale też, prawda?
Płyn życia po prostu.
No tak. Więc ona jest potrzebna też do wytworzenia życia, żeby powstało, żeby były węglowodory, musi być woda i musi być energia, prawda? I myśleliśmy, no tak, no tu jest, widzimy, są piękne oceany, ale okazuje się, że takie piękne oceany są na prawie wszystkich, no nie wiem czy wszystkich, w wielu księżycach. Jowisza, Saturna, nawet Neptuna, tylko że one są ukryte pod lodem. Także tam już może być życie. Wysyłamy misję teraz, planujemy, żeby właśnie zbadać, czy tam jest to życie, czy tam są jakieś mikroby, może są ryby, prawda? Więc to będziemy badać. Jak znajdziemy tą jedną bakterię poza naszą Ziemią, no to znaczy, że to życie jest wszędzie, prawda?
Ocean wiedzy. Można by rzeczywiście o tym mówić bez końca. Zaprosi pan słuchaczy Radia RMF24 na cykl swoich spotkań?
No bardzo proszę tu, żebyście wpadli do Kogeteonu, no bo to jest no, światowej klasy instalacja. To jestem po prostu no, zaszokowany. My tam mamy w Los Angeles, prawda, mamy Museum of Science and Technology, mamy Griffith Park Observatory, ale to jest no, po prostu nieporównywalne. Tutaj jest Ameryka.
Coś niesamowitego. Jesteśmy dumni właśnie, że mamy takie miejsce i możemy gościć pana w naszym programie w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
To ja dziękuję za zaproszenie.